Drodzy Państwo, a moim i Państwa gościem jest pan Mahmud Kalifa, ambasador Palestyny w Polsce. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Panie ambasadorze, przed nami bardzo trudna, ale też ważna i potrzebna rozmowa. Dzisiaj skupimy się na tym, jak wygląda sytuacja w Strefie Gazy. Od dziesięcioleci tak naprawdę w obecnym momencie znajduje się tam wojsko izraelskie. Z tych informacji, które docierają do pana, jak wygląda sytuacja?
Panie redaktor i państwa oglądacze, słuchacze, wszystko, co się dzieje w Strefie Gazy. To, co się dzieje w tej chwili, nawet przed chwileczką, kiedy śledziłem sytuację w Strefie Gazy, cały czas jest bombardowanie w okolicach szpitala indonezyjskiego i w różnych innych miejscach w północnej części Strefy Gazy, w Jabalia, Beit Lahia, Beit Hanun, obozie dla uchodźców, Szatę, Sheikh Rydwan, to wszystko jest cały czas bombardowane i to, co się dzieje, mogę powiedzieć, i sami widzicie, gdzie to jest po prostu ludobójstwo dokonane przez wojsko izraelskie na Palestyńczyków w Strefie Gazy. Do dnia dzisiejszego nawet mogę podać niektóre już statystyki. Zginęło 10 790 Palestyńczyków w Strefie Gazy, to o troszeczkę więcej niż tyle, ile zginęło od początku wojny na Ukrainie. Tam mówimy już 2 lata, a tutaj mówimy miesiąc. I w dalszym ciągu, w dalszej sytuacji, to widzimy, gdzie Stany Zjednoczone wysyłają bomby do Izraela, wysyłają statki, floty wojennej w regionie, więc to są wspierane cały czas przez Stanów Zjednoczonych. To już nie możemy, nie wierzymy w to, co mówi administracja amerykańska o przerwaniu ognia. To, co widać, gdzie jest całkowita wsparcia stanów administracji amerykańskiej dla Izraela, dla obecnej koalicji izraelskiej. Wśród tych liczb, których wymieniłem, 4412 dzieci, 2918 kobiet, 667 starszych mężczyzn, i to jest w Strefie Gazy. W tym samym okresie na zachodnim brzegu zamordowano 176 Palestyńczyków. Ile w ogóle w tej chwili jednostek mieszkalnych zniszczonych w Strefie Gazy? Prawie 262 tysiące jednostek mieszkalnych w Strefie Gazy, więc to, co możemy widzieć, to, co możemy zobaczyć w Strefie Gazy, to jest po prostu strzelano wszystkich zjawisk, objawy życia codziennego. Więc to, co się dzieje tam, to ludobójstwo we wszystkich stronach. Zamordowano ludzi, zamordowane zwierzęta, zamordowane wszystko, co się ruszy w Strefie Gazy. Więc to nie jest na przykład normalnej wojny, to nie jest wojna równoległa. To jest po prostu oziewanie broń, nielegalne broń, zabronione, tak jak biały fosfor, przeciwko cywilnym ludziom w Strefie Gazy. Jeżeli mogę powiedzieć i mogę dodać, mogę tylko pokazać, jeżeli to będzie widać w tej chwili, to w ten sposób szpitale w tej chwili działają. To jest po prostu sala operacyjna w szpitalu Szefa, gdzie brakuje
Właśnie,
tam
panie
cały
ambasadorze,
czas.
to tylko jedna drobna rzecz, bo żebyśmy
Tak?
dobrze zrozumieli, bo wspomniał pan na początku rozmowy, że przywołał pan wojnę na Ukrainie i że tutaj jest więcej ofiar. No, już na Ukrainie ten konflikt trwa już ponad 2 lata i te ofiary już liczy się w setkach tysięcy, o ile nie
Tak?
w milionach, to tylko drobna taka kwestia. Jeżeli chodzi o, teraz pokazał Pan zdjęcia, no, dramatycznych warunków sanitarnych, mówimy o bardzo trudnej, skrajnie trudnej sytuacji humanitarnej. A co z tymi korytarzami humanitarnymi? Pojawiły się informacje od organizacji międzynarodowych, na przykład o karetkach, które zostały wpuszczone do Strefy Gazy, które miały z rannymi wyjechać, ale właśnie Izrael nie przepuścił tych karetek, bo rzekomo obawiał się, że są tam także bojownicy Hamasu. Czy w ogóle są jakiekolwiek drogi, którymi ranni, którymi kobiety z dziećmi mogą się ewakuować, mogą opuścić Strefę Gazy?
Wojsko izraelskie w ogóle kontroluje wszystkie objawy życia w Strefie Gazy. On dopuszcza te pomocy humanitarne do Strefy Gazy. On po prostu blokuje dróg, on bombarduje ulicy, on pozwala na tyle, ile może. Wtedy ja tutaj na przykład mogę powiedzieć jedną sprawę. Każdy samochód, który wchodzi do Strefy Gazy, jest przeszukiwany przez wojsko izraelskie. Więc to jeżeli mowa tutaj o wojsku, który kontroluje wszystkie sprawy w Strefie Gazy, to on kontroluje, żeby wypuścić i wpuścić ze Strefy Gazy. Dlatego tutaj, panie redaktor, mówimy nie tylko o tym. Mówimy tutaj, gdzie po prostu. Jak tak wygląda dzieci Palestyńczyków też w szkołach dla Onorwy. Ludzie w tej chwili, tam prawie 750 tysięcy Palestyńczyków żyją w tych szkołach. One uważają, że te szkoły, ponieważ podlegają Narodów Zjednoczonych, podlegają instytucje międzynarodowe, to są bardziej bezpieczne. Dlatego proszę zobaczyć, oni nocują na ulicy, na tych obszary te szkoły. To w ogóle to co widać, to co się dzieje w Strefie Gazy, to po prostu nie wchodzi do ludzkiego umysłu. Dlatego tutaj mówię, że brakuje prawdziwej, ostrej reakcji społeczności międzynarodowej. Ja tutaj nie patrzę, nie widzę tej reakcji i tutaj mogę powiedzieć, 95% tych rządów, czy Unia Europejska, czy Zachodnia Europa, czy w ogóle Stanów Zjednoczonych, to wszyscy w ogóle do dnia dzisiejszego wspierają tego ludobójstwa, które się dzieje i które jest dokonane w Strefie Gazy przeciwko narodu palestyńskiego. Tego, panie redaktor, takiego sprzętu wojennego podczas II wojny światowej nie było.
Panie ambasadorze, a co ze światem arabskim? Bo powiedział pan, no, w takich gorzkich słowach ocenił pan i reakcję Stanów Zjednoczonych, i reakcję Zachodu. Tutaj myślimy o Unii Europejskiej. Dzisiaj też duża konferencja w Paryżu, 80 krajów, przedstawicieli organizacji międzynarodowych.
Przed tego spotkania, organizowania tego spotkania, niech Francja ściągnie swoje wojsko z tej strefy, z okolic Strefy Gazy, a nie robi takie manewry, aby pokazać światu, że ona nie jest obojętna, a wysyła z drugiej strony wojsko, które wspiera i pomaga rządu izraelskiego. To samo Stanów Zjednoczonych. Ja tutaj, pani mi pyta o świata arabskiego. To w sobotę odbędzie nadzwyczajny szczyt arabskiego w Rzezie. Czekamy, zobaczymy, jakie decyzje są podjęte, ale muszę powiedzieć tutaj jedną sprawę. Jeżeli nawet świata arabskiego wyjdzie ci kompletna, jest głucha społeczność międzynarodowa, to on to samo będzie przynajmniej ze związanymi rękami. Bo nawet każda decyzja, która by byłaby, padłaby z tego szczytu, to potrzebuje reakcji społeczności międzynarodowej. A jeżeli nie ma społeczności międzynarodowej, to po prostu to wskoczymy w powietrze. Po prostu to taki skok w powietrze i inaczej nie mogę nazwać. Dlatego tutaj widzę, że przede wszystkim Unia Europejska, która cały czas nadzorowała tego procesu pokojowego, widziała we własnej oczy, co Izrael doprowadza, to żeby ruszyła bardziej. Ja chcę panie powiedzieć jedną, pokazać jedną sprawę też. Ja tutaj patrzę na bardzo ważną kwestię, która uważam, że jest i będzie cały czas bardzo, bardzo ważna. Tych dzieci mieli marzenia. Mieli marzenia. Tych dzieci nie są czynnikami obecnej wojny i obecnej agresji izraelskiej przeciwko narodu palestyńskiego. To, co jeszcze mogę pani pokazać. Społeczność międzynarodowa nie reagowała na wypowiedzi tego ministra izraelskiego, Smotrycz, który mówił, że rządu izraelskiego ma spalić miejscowość Hawara. Hawara jest od miesiąca zablokowana, zamknięta pod nadzorem wojska izraelskiego, pod okupacją izraelską, pod szturmowania osadników na zachodnim brzegu. Świat nie reagował na wypowiedzi tego ministra Ben-Gwira, który opowiadał, głośno mówił, panie redaktor, że dziecia Izraelczyka jest ważniejsze niż Palestyńczyka. Nie reagował. Dlatego dotarliśmy do tego, że generał właśnie minister obrony Izraela, Joab Galant, który mówi, że będzie traktował Palestyńczyków jak zwierzęta, ludzkie zwierzęta w Strefie Gazy. Dotarliśmy do ostatniej wypowiedzi tego człowieka. Nie wiem, czy on jest człowiekiem, czy nie, który mówi i tutaj on ujawnił, ja tutaj mówię o Eliahu, Amichai Eliahu, minister dziedzictwa izraelskiego, który mówił i ujawnił różne dyskusje w gabinecie izraelskim, gdzie dyskutowano rzucenie bomby atomowej nad Strefę Gazy. Ja muszę, panie redaktor i państwo słuchaczom, widzom to samo powiedzieć, że w tej chwili już w ciągu jednego miesiąca rzucono nad Strefę Gazy 25 tonów bomb nad Strefą Gazy. 25 tonów to równa się dwie bomby atomowe. Proszę, dlatego proszę zobaczyć, jak wyglądała Gaza przed 1 października, a jak wygląda po 15 października.
Panie ambasadorze, teraz mamy taką sytuację, że cały czas ta narracja Izraela jest taka, że to nie atak na Palestyńczyków, to atak na Hamas. Hamas, który jest ochraniany przez cywilów palestyńskich, który chowa się w tunelach. Jakby pan skomentował no, taką narrację, która...
Absolutnie. To jest liczba, której mówiłem. Proszę pani, to nie jest liczba Hamasu. 10 790 do godziny 14 dzisiaj, tu nie są członkami organizacji Hamasu, czy dżihadu, czy Al-Fatahu, czy Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny, czy każdego innego ugrupowania. To jest po prostu mord dokonany przez wojsko przeciwko cywilom. Ja pokazywałem w Ministerstwie Spraw Zagranicznych podczas spotkania z panem ministrem Pawłem Jabłońskim. Mówiłem i pokazywałem zdjęcie, ile wynosi dziura, która spowodowała jednej rakiety izraelskiej. 30 metrów głębokość. 30 kilometrów głębokość to dotarłaby do każdego tunelu, jak mówi Izrael. Ale tutaj dobrze słyszymy różnych pretekstów izraelskich. Ale czy Hamas był 30 lat temu? Czy tych samych mordów izraelskich nie są wypełnione przeciwko narodu palestyńskiego już od 75 lat? Panie redaktor, na zachodnim brzegu zamordowano 176. Czy tam jest Hamas? Borwano od 1 października do dnia dzisiejszego 200 Palestyńczyków na zachodnim brzegu i z Jerozolimy. Dlatego tutaj niech się nie bawi takimi kłamstwami Izrael, tylko przede wszystkim tutaj odpowiedzialność społeczności międzynarodowej, która, tak jak mówiłem, dopuściła do tego i marginalne traktowała tych wypowiedzi i traktuje cały czas Izrael ponad prawem.
Panie ambasadorze,
chociaż raz niech udowodni społeczność międzynarodowa, Stany Zjednoczone, gdzie oni są nieobojętni i Izrael jest po prostu podporządkowany prawa międzynarodowego.
Jedną z takich stron, na której pomoc na pewno bardzo liczył Hamas, był Hezbollah, libański Hezbollah. Ostatnio mieliśmy takie głośne przemówienie, cały świat arabski tego przemówienia słuchał, przywódcy Hezbollahu. Jak pan ocenia w ogóle szansę na to, że ewentualnie no właśnie Hezbollah zdecyduje się przyłączyć do tej wojny, a jeżeli taki scenariusz leżałby na stole, jeżeli faktycznie no, Hezbollah zaangażowałby się w pełen sposób, bo na razie no, mamy ostrzeliwania i ostatnio też mieliśmy no, rakietę, która zabiła rodzinę libańską, ale jak to mogłoby zmienić sytuację?
Ja, panie redaktor, mówiłem na jednym z naszych spotkań podczas tej całej agresji izraelskiej na narodzie palestyńskim w strefie Gazy i na zachodnim brzegu, gdzie wszystkie scenariusze są po prostu otwarte, sytuacja jest otwarta na wszystkie scenariusze. Dlatego tutaj mówię, jak Stany Zjednoczone, jak administracja amerykańska wysyła swoją flotę morską do regionu, Francja wysyła swoje żołnierzy, Niemcy wysyłają swoich żołnierzy do regionu. To ma znaczenie. Proszę zrozumieć, gdzie są przygotowania na innej wojny. Oni po prostu chcą powołać III wojny światowej. I tutaj mówię wyraźnie, nie udało im tego zacząć od Europy i szukają innych po prostu regionów. Francja została rzucona z Afryki, szuka swoich innych interesów. Niemcy po prostu już nie są lecznym krajem, jeżeli chodzi o Europę i Unię Europejską, pomimo, że ona w dalszym ciągu jest zdecydującym głosem Unii Europejskiej, ale szuka swoich innych interesów. Stany Zjednoczone to samo. Dlatego tutaj mówię, że każdy z tych kolonialnych krajów szuka swoich interesów. Dlatego oni po prostu wysyłając tyle wojsku do regionu, oni po prostu chcą otwierać inne scenariusze. Stany Zjednoczone nie wysyła swoich flot morskich tak po prostu, żeby nastraszyć na przykład innych wrogów w nawiasie. Tylko po prostu, żeby pokazać, że oni są gotowi na inne scenariusze dotyczące tego całego regionu. Dlatego jestem pewny, że jesteśmy w tej chwili coś blisko nowej mapy światowej, która właśnie przede wszystkim Stany Zjednoczone chce otworzyć.
Bo mamy faktycznie i Stany Zjednoczone, i te okręty wojenne chińskie, które się pojawiły. Mamy Francję, o której Pan wspomniał, rakiety, które rzekomo Rosja miała dostarczyć do Hezbollahu, który też może tych rakiet użyć. I to w przemówieniu Nasrallaha było też, wybrzmiało w pewien mocny sposób, że jest Hezbollah przygotowany na taką odpowiedź. No ale nadal my skupiamy się jednak jeszcze dzisiaj na Strefie Gazy. W takim scenariuszu, który nie zakładałby jednak tak szerokiej eskalacji, czyli rozlania się tego konfliktu i faktycznie zaangażowania tak różnych stron, w takim scenariuszu, że na ten moment jest tylko Izrael i tylko Strefa Gazy, jaki może być status, jaki może być, jaka przyszłość czeka Palestyńczyków, mieszkańców Strefy Gazy?
Wracając jeszcze do tego samego pytania dotyczącego po prostu tej wojny przeciwko Strefie Gazy. Ja na jednym z naszych spotkań, panie redaktor, mówiłem jedną sprawę, gdzie największa szerokość Strefy Gazy to w granicach 40-41 kilometrów. A po prostu drugie głębokość, jeżeli chodzi tutaj o Strefę Gazy, to w granicach 7 kilometrów. To najbardziej zaludniony kawałek ziemi na całym świecie. Dlatego tutaj każdy, wszędzie, gdzie Izrael rzuca, to zabija ludzi cywilów. Stąd tutaj jaka przyszłość czeka Strefę Gazy, to ja mówię. Bez okupacji, zniknięcia okupacji przede wszystkim. To jest na to, co oczekują Palestyńczycy w Strefie Gazy, na to oczekują Palestyńczycy w Jerozolimie, na to oczekują Palestyńczycy na Zachodnim Brzegu. Dlatego tutaj mówię, najwyższy czas, żeby społeczność międzynarodowa widziała, że Izrael cały czas zwleka, i Izrael oczekuje do przodu, jeżeli chodzi o realizację to, co należy realizować. Czy jeżeli chodzi o przyszłość tego całego regionu, stabilność tego całego regionu, rozwój tego całego regionu. Dlatego tutaj najwyższy czas, żeby Stany Zjednoczone, Unia Europejska robiła co jest potrzebne, żeby doprowadzić tego całego regionu do rozwiązania tego całego konfliktu i do stabilizacji.
Panie ambasadorze, bo mamy jeszcze dosłownie tylko chwilkę. Oczywiście skupiamy się z wiadomych przyczyn na Strefie Gazy, ale ja ostatnio rozmawiałam, przeprowadzałam wywiad z Palestyńczykiem, który mieszka w Polsce, a który ma rodzinę w Strefie Gazy. Przekazał informację, że no, tam też ta sytuacja jest bardzo trudna, jeżeli chodzi po prostu o cywilów, o mieszkańców, o Palestyńczyków, ale też, że pojawiają się takie ulotki, kartki, które zostawiają im pod drzwiami, w samochodach, nawołujące do tego, aby jak najszybciej opuścili te tereny. Czy pan też posiada takie informacje? Mógłby pan ją potwierdzić?
Ja posiadam niepewne informacje, gdzie 48 godzin i wszyscy Polacy pochodzenia palestyńskiego w strefie gazy ogłoszą strefę gazy.
A pan mówi o informacji, że o zakładnikach, którzy są przetrzymywani, ogólnie o Polakach, którzy są w strefie gazy,
Ja
tak?
nie mam żadnej informacji o zakładnikach, polskich zakładnikach. Ja mówię
O Polakach, którzy przebywają.
o Polakach, którzy żyją w strefie gazy, które wszyscy czekają na opuszczenie strefy gazy i wiem, że 48 godzin, w ciągu 48 godzin to zostaną wypuszczone. To takiej informacje, ale nieoficjalne, powtarzam, nieoficjalne mam, ale jeżeli chodzi o innych spraw, to nie jestem wcielony tam.
Ja jeszcze pytałam tylko już na samo zakończenie o zachodni brzeg. Tam mieszkańcy, którzy przebywają, pojawiły się właśnie te informacje, że no między innymi dostają ulotki, są zrzucane są ulotki, czyli
Tak.
które nawołują do tego, aby jak najszybciej opuścili te tereny. Może pan
Tak,
potwierdzić?
bo ja tutaj, panie redaktor, nie bez powodu Ben Gefir rozdał 200 tysięcy, 50 tysięcy sztuk prywatnego bronu, kałaśników M16 i innego rodzaju bronu osobistego. Nie po to, nie po prostu bez żadnego powodu rozdał dla osadników na zachodnim brzegu. 250 tysięcy sztuk. Wszystkie siły policyjne, które podlegają autonomii palestyńskiej, to mają 70 tysięcy sztuk.
Tutaj na razie postawimy kropkę. Na pewno będziemy wracali do tych rozmów, do tych tematów. Pan Mahmud Khalifa, ambasador państwa Palestyny w Polsce, był gościem, moim i państwa gościem. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.